Godzina z głowy.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.
Dzień dobry, tu Godzina z głowy. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Czyli genialne dzieci. Tak można o nas powiedzieć.
Chcielibyśmy.
No. Dzisiaj zaskoczyłeś mnie trochę tym tematem, który zaproponowałeś, bo to jest takie niemieckie słowo. Ja generalnie z niemieckim dosyć słabo. Moja znajomość niemieckiego ogranicza się do czytania etykiet podczas pobytu w toalecie, ale mam wrażenie, że to jest słowo, które znaczy dokładnie to, co powiedzieliśmy. Wunderkind, tak to się nazywa?
Tak, Wunderkind.
I to jest, o jak ładnie, to teraz brzmi bardziej jak nazwa jakiegoś czekoladowego słodycza. To jest taka terminologia psychologiczna, rozumiem, tak?
Można tak powiedzieć.
Można tak powiedzieć. Genialne dzieci, czyli taki Kevin sam w domu trochę.
Poniekąd, że wiesz co, to jest temat, który tak przyszedł mi do głowy przypadkiem, aczkolwiek ten przypadek był trochę sprowokowany tym, co mnie zawsze fascynowało. Bo jeżeli ktoś zaczyna swoje życie z takiego wysokiego C, już od, nie wiem, drugiego, trzeciego roku życia, umie rzeczy, które powinien umieć w wieku lat 18-20, no to czujesz, że to może być potencjał.
Może być to ciekawe psychologicznie też. Ja pamiętam, jak byliśmy mali, to w telewizji publicznej leciał taki serial Dougie Hauser. Tak. Pamiętasz? To był o chłopaku, który zdaje się w wieku 10 czy tam 11 lat osiągnął tytuł medyczny i był lekarzem i leczył ludzi, a jednocześnie toczyło się jego normalne tam dzieciństwo i starał się być mimo wszystko normalnym człowiekiem. Nie pamiętam, jaka była puenta tego serialu. Pamiętasz? To, nie pamiętam. Pamiętam, taką meta puentą jest to, że faktycznie ten aktor zrobił gigantyczną karierę potem na świecie. Natomiast to jest w ogóle taka sytuacja podwójnego genialnego dziecka, nie? Bo on grał genialnego lekarza, będąc tak naprawdę samemu dzieckiem, czyli też dzieckiem, któremu odebrano trochę dzieciństwo. Bo ja mam wrażenie, powiem ci, z takiego, no, z punktu widzenia osoby, która się przygląda i obserwuje takie sytuacje, że trochę takie dzieciaki, które albo są genialne, bo urodziły się z jakimiś talentami, albo są genialne, bo ich rodzice tak chcą i zapisują je na 100 tysięcy zajęć, to trochę nie mają dzieciństwa. Tak mi się wydaje.
Trochę tak, trochę nie, a o tym będziemy na pewno mówić w dalszej części, ale może zacznijmy od tego...
Kim jest genialne dziecko?
Dokładnie.
Ja, myślisz, bo ja przed chwilą właśnie, nie wiem czy zauważyłeś, chciałem sprowokować sens zadawania takiego pytania, czy w ogóle jest coś takiego jak genialne dziecko, czy z każdego nie da się zrobić geniusza?
Z psychologicznego punktu widzenia,
oczywiście, że tak.
Ustalmy, że za genialne dzieci ujmowane były te, które osiągały wynik IQ powyżej 130, albo no, charakteryzowały się już we wczesnym dzieciństwie jakimiś specjalnymi cechami. Ogólnie rzecz biorąc, definicja genialnego dziecka mówi o tym, że jest to osoba, która przed ukończeniem 10 roku życia opanowała pewną zdolność na poziomie charakterystycznym dla osób dorosłych.
No dobra, ale kto bada poziom IQ w ogóle w populacji, a tym bardziej u dzieci? Jakby zakładam, że...
Psychologowie.
No wiem, okej, psychologowie. Na zajęciach z psychologii pamiętam, że jeden z moich profesorów opowiadał, że gdyby podczas rozwoju swojego dziecka miał porównywać wszystko z podręcznikiem, to okazałoby się, że dziecko jest nienormalne, bo nikt się nie rozwija tak jak w podręcznikach. No ale rozumiem, że są pewnie ludzie, którzy zwracają większą uwagę, ale większość jednak chyba nie. No nie wiem, ty byłeś kiedyś na testach IQ? To tak z własnej woli, że poszedłeś do mensy zbadać się, ile masz?
Nie.
Nie? Ja byłem.
No widzisz.
Jak miałem tam 15 lat, pojechałem z ojcem do Warszawy, do stolicy.
No a dzisiaj siedzimy w Radiuku.
Dzisiaj siedzimy w Radiuku i okazuje się, że faktycznie no, ten poziom inteligencji mi się chyba utrzymuje. Poważnie mówiąc, to nie badałem od tamtej pory. Ciekaw jestem, jak to z wiekiem też idzie, ale to zupełnie inna
sytuacja. Apogeum jest w okolicach 26 roku życia, więc my już było jesteśmy minęło. Radowni spadkowej.
Było minęło. Słuchaj, czy każde genialne dziecko ma jakiś zestaw, taki cech, które sprawiają, że nie da się tego przeoczyć? To znaczy, załóżmy, że hipotetycznie rodzi się dziecko z potencjałem genialności w jakiejś rodzinie, nie wiem, powiedzmy na Brooklynie, w slumsach i dokładnie z takim samym zestawem genetycznym dziecko rodzi się gdzieś w rodzinie królewskiej.
Na pewno temu dziecku w rodzinie królewskiej będzie łatwiej ze względu na całe zaplecze, ale jeżeli dziecko nawet w tych slumsach na Brooklynie w wieku 2 lat będzie mówiło w 3 językach i będzie czytało płynnie książki, no to już możemy stwierdzić, że to dziecko się wyróżnia.
No dobra, a inaczej, urodził się teraz ten Archie, tak? Ten potomek amerykańskiej aktorki, coś niesamowitego i rodziny królewskiej, brytyjskiej. I czy to nie jest czasem tak? Bo ja mam wrażenie i mam słuszne powody, żeby sądzić, że nasi słuchacze też mogą tak myśleć, bo myślę, że większość społeczeństwa by się przychyliła do tej tezy, że takie dziecko, które w momencie narodzin już ma zaplanowane najbliższe 60 lat, to jakby ono jest co do zasady jakby genialne, wiesz, jakby z powodu tego, że się urodziło w takiej rodzinie. Nie ma szansy, moim zdaniem, żeby to dziecko nie znało przed 10 rokiem życia 3 języków, zasad dobrego zachowania, manier, jazdy na koniu, gry w polo, wiesz o co chodzi.
Tylko tutaj zasadnicza różnica między genialnym dzieckiem a dzieckiem takim wyuczonym jest taka, że temu dziecku genialnemu to przychodzi bez trudu, to przychodzi naturalnie i ono po prostu łapie te rzeczy. To jest fascynujące i trochę nie do końca, no tak jak mózg nie jest do końca opisany i nie jest wyjaśnione jego działanie, tak ciężko nam jest stwierdzić, jak te osoby funkcjonują i dlaczego prezentują tak wysoki poziom zdolności w określonych dziedzinach, ale jak sami dobrze wiemy, no niestety jest też ta ciemna strona, że jeżeli ktoś jest bardzo dobry w jakiejś jednej dziedzinie, no to musi się odbijać w innych sferach.
No dobra, ale powiedz mi jeszcze, czym się tak naprawdę różni genialne dziecko, takie zjawisko, od, przyjmijmy nazywając rzecz najprościej, dziecka, które ma jeden specyficzny talent. Na przykład dziecka, które świetnie, sprawnie uczy się gry na pianinie. Czy takie dziecko, które, wiesz, chodzi do szkoły muzycznej, ma wyniki, rezultaty, świetnie gra, można uznać za genialne dziecko? Czy też byłoby genialne dopiero, kiedy w międzyczasie uczyłoby się jeszcze francuskiego, śpiewało skacząc na jednej nodze i tak dalej?
Nie, to wystarczy jedna zdolność, tylko mówimy tutaj o takim poziomie wykonania wirtuoza. Jeżeli na przykład mówimy tutaj o graniu na fortepianie, to w wieku lat 7 to dziecko jest w stanie grać jak
Chopin.
Zawodowi pianiści i jakby no wybija się ponad te dzieci, które są po prostu zdolne.
Wiesz dlaczego tak pytam? Bo chodzi mi o to, żeby nakreślić na samym początku naszej rozmowy tę linię demarkacyjną, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy genialne dziecko. Zakładam, że jak w psychologii, no to nie ma takiej, wiesz, ścisłej, konkretnej linii, wiesz, ale żeby rodzice dzieci, którzy nas słuchają, mniej więcej w tym momencie mogli ustalić, gdzie to mniej więcej, o czym my mniej więcej mówimy, nie? Jak to jest odległe.
No, psychologia mówi o tych 130 punktach IQ. Jest to pewna forma wyznacznika. Ja bym się bardziej skupił na tym, że przywołałbym badania jednego z psychologów amerykańskich, Louisa Tedmana.
Pewnie, że musisz jakiegoś nie masz co powiedzieć, to amerykańskiego psychologa trzeba zawołać, dawaj.
Który właśnie na podstawie kryterium, jakim był test IQ, wytypował sobie grupę 1444 dzieciaków, które były pieszczotliwie nazywane termitami.
O, fantastyczne.
No i chciał zbadać, jak ich życie się potoczy.
I wiesz co? I odpowiemy na to pytanie zaraz, super, po kilku piosenkach. Do zobaczenia, do usłyszenia, bądźcie z nami.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Czyli dzisiaj godzina z głowy pod kątem dzieci bardzo mocno sprofilowana, ale nie wszystkich, no umówmy się niestety, no chodzi nam głównie o te genialne dzieci, które jak się okazuje, powiedzieliśmy przed przerwą, jeden z badaczy nazwał jak?
Termitami.
Termitami. I dlaczego? Dlatego, że były takie pracowite?
Wiesz, to nie mam pojęcia i jakby nie dążyłem genezy samej nazwy. Bardziej chodziło mi o to, co wynikało z tego.
No to proszę.
Okazało się, że z tych 1444 dzieci, w przyszłości 50 spośród nich stało się nauczycielami akademickimi, było też sporo sędziów Sądu Najwyższego, ale okazało się, że wiele osób wcale nie osiągnęło jakiegoś takiego super sukcesu zawodowego, nie spełniło się w życiu dorosłym, a wśród tych dzieci odrzuconych przed tym eksperymentem właśnie ze względu na to kryterium IQ znalazło się 2 przyszłych noblistów w dziedzinie fizyki. Więc
czyli jakby tak jakby to trochę dowodziło, że ta metodologia nie do końca jest szczelna.
Czyli IQ jest istotnym czynnikiem, ale nie jest jedynym.
Nie wyłącznie.
Paradoksalnie ten wysoki poziom może działać na korzyść, ale lepszy jest ten poziom, który osiąga dużo większa liczba dzieci, czyli 115-120 punktów IQ, plus inne umiejętności, czyli pracowitość, umiejętność radzenia sobie z ludźmi albo współpraca z nimi.
Czyli co za dużo, to niezdrowo. I jeżeli będziesz miał na przykład 160 punktów IQ, ale będziesz aspołeczny, to prędzej zostaniesz jakimś tam zamkniętym w sobie introwertycznym ekspertem, który nigdy nie wyjdzie na świat, a jak będziesz trochę głupszy, w sensie głupszy w cudzysłowie, w sensie trochę mniej punktów IQ, ale będziesz bardziej zaradny.
Będziesz umiał sprzedać swoją
metodę na wymyślanie wzorów matematycznych na serwetce na przykład, to masz większe szanse. Czyli jeżeli ktoś ma IQ, powiedzmy, przeciętne albo nieco powyżej przeciętnych, to jeszcze nie znaczy, że nie jest genialnym dzieckiem.
Nie.
Uff. Jakie jeszcze...
Może się wykształcić w genialnego dorosłego. Jeszcze.
Jasne. Jakie jeszcze czynniki możemy uznać za determinujące, jeśli chodzi o genialne dzieci? Czy na przykład, no bo IQ, jeżeli dobrze rozumiem, wiąże się z genami trochę, nie? No bo iloraz inteligencji z pewnością trochę się bierze z tego, co dostajemy w pakiecie genetycznym. Ale przyznam ci szczerze, że moje ulubione badania na studiach to były takie badania, które były przeprowadzone na bliźniętach jednojajowych, które zostały rozdzielone przy porodzie, co jest najbardziej nieetyczną metodą badania na świecie kiedykolwiek wymyśloną, ale jednocześnie najbardziej skuteczną. Bo jak inaczej zbadać, co ma wpływ, jeżeli nie mając dwie osoby z dokładnie takim samym zestawem genów. I takie badania często dowodzą tego, jak znaczące ma wpływ środowisko czy wychowanie. I zastanawiam się, jak jest w kontekście genialnych dzieci. Tutaj ponownie wracając do tego case'u, że genialne dziecko potencjalne może się urodzić w rodzinie, w której... Dajmy na to, może się urodzić jako pierwsze dziecko w rodzinie inteligentów z Nowego Jorku, a może się urodzić jako ósme dziecko, nie? Gdzieś, obojętnie gdzie na świecie. I po prostu zostanie przegapione.
Spotkałem się z takim fajnym sformułowaniem, że ono może się pojawić jak meteor w każdej rodzinie.
Okej.
Geny mają tutaj pewien, na pewno determinują może ten poziom tej podwyższonej inteligencji, może niekoniecznie tej wybitnej, aczkolwiek badania pokazują, że są dziedziny typu matematyka, szachy, muzyka, czyli takie bardziej ścisłe, konkretne, gdzie w rodzinach zajmujących się daną dziedziną, tych genialnych dzieci jest stosunkowo więcej niż na przykład w takich dziedzinach jak literatura czy sztuki piękne. Tamto dziedziczenie genów jakby jest troszeczkę mniejsze, ale ponieważ umysł, tak jak już mówiliśmy wcześniej, mózg takiego genialnego dziecka troszeczkę inaczej funkcjonuje niż mózg jego rówieśników i ciężko nam jest dowieść, jaki jest naprawdę ten genialny gen. Czy jest coś w ogóle takiego, czy coś takiego funkcjonuje, skąd się biorą te genialne dzieci? Tak
są kliniczne przypadki bycia dzieckiem lekarza, a potem kończenia w radiu. Są. Ja znam dwa przynajmniej. Więc można.
Możemy sobie podać rękę.
Można. A powiedz mi, tak się zastanawiam, czy jeszcze, bo wiesz, no jesteśmy najczęściej posądzani o to, że próbujemy ludzi podzielić na dwie kategorie, najprościej według płci i no, muszę cię prędzej czy później o to zapytać. Czy stwierdzono w badaniach naukowych, jak do genialnych dzieci ma się płeć?
No i teraz zastanawiam się, czy podzielić się z słuchaczami tą informacją, bo co jest zaskakujące, jest istotna różnica.
Pamiętaj, że ty tylko cytujesz.
Tak. Okazało się, że 10 razy więcej jest...
Już mnie boli.
Jest chłopców niż dziewczynek wśród genialnych dzieci.
Chciałem tutaj kolegę jakby, żeby wziąć w obronę, to te badania na pewno przeprowadzał szowinista.
I na pewno były w Stanach Zjednoczonych.
Na pewno były w Stanach Zjednoczonych i na pewno zostały opłacone przez Związek Miłośników Bekonu, Boczku i Piwa i w ogóle to wszystko na pewno zostało sprofilowane. A mówiąc poważnie, no to serio są takie badania? Chłopców jest więcej?
Nikt nie potrafi tego wyjaśnić, z czego to wynika, ale okazuje się, że częściej ten wysoki poziom IQ występuje u chłopców i jakby przekłada się na określone ponadprzeciętne zdolności.
Ale czy to, no bo jakby wiesz, to jeżeli ty przedstawiłeś taki akademicki punkt widzenia, no to ja muszę stanąć w obronie płci pięknej. Czy to może nie jest jakieś takie kulturowe tłamszenie po prostu dziewczynek? No bo jednak wiesz, mówi się chłopcom, żeby nie płakali, bo dziewczynki płaczą, więc zabija się emocjonalność trochę u facetów. Wszyscy jesteśmy trochę potem w życiu bardziej skomplikowani emocjonalnie. A z kolei u dziewczynek może się zabija te inteligencję, może się zabija taką zaradność, nie?
Może, ale wiesz co, myślę, że to jest tak niewielki odsetek osób, bo rozmawiamy o temacie, który wydaje się dość powszechny, ale tak naprawdę jest, to są setne części procenta, jeśli chodzi o populację. I może dla tej małej grupy ciężko jest tak naprawdę znaleźć jakieś sensowne wartości, tak? Może rzeczywiście to 10 razy więcej chłopców niż dziewczynek nie do końca odpowiada rzeczywistości, tak temu?
Pewnie tak, bo tak jak rozmawiamy, to sobie pomyślałem, że to po pierwsze jest odległy temat, bo takie genialne dzieci zdarzają się ultra rzadko, a po drugie, skąd tak naprawdę mielibyśmy o nich wiedzieć? Przecież nie ma związków genialnych dzieci, nie? I każdy, kto jest, nie wiem, tam powiedzmy noblistą, czy jakimś tam wysoko wykwalifikowanym specjalistą mógł, ale nie musiał być genialnym dzieckiem, przecież niekoniecznie się o tym dowiemy.
Ale wiesz co, to jest w sumie ten temat, który poruszyłeś, jest dość ciekawy, bo może rzeczywiście nie wiemy o wielu genialnych dziewczynkach, bo ten ich talent był tłamszony od najmłodszych lat, bo urodziły się w krajach, w których no niestety kobiety są na niższej pozycji i jakby nie...
Czyli praktycznie w każdym kraju na świecie, niestety.
No, jeszcze tak, aczkolwiek no, cieszę się, że zmierzamy w tym dobrym kierunku.
No dobrze, ale nie o płci dzisiaj rozmawiamy i jedyne, co możemy powiedzieć, to, że takie faktycznie są badania, z czegoś to musi wynikać. Może zainspirujemy jakieś kobiety, badaczki do tego, żeby sprawdziły, jak to wygląda u genialnych dzieci płci żeńskiej. Natomiast dążąc do realizacji naszej naczelnej zasady, czyli dawania praktycznych rad w tym programie, myślę sobie, że w następnym wejściu możemy się wziąć za to, co zrobić, kiedy podejrzewasz, że twoje dziecko może przedstawiać znamiona genialności.
A to niestety w dzisiejszych czasach pojawia się bardzo często.
Zdecydowanie tak, więc jeżeli macie dzieci albo macie w planach dzieci, bo może to już warto parę lat wcześniej pomyśleć, to bądźcie przy radioodbiornikach, wracamy za kilka minut.
Godzina z głowy.
Tu godzina z głowy, Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Dzisiaj rozmawiamy o dzieciach. Był taki program kiedyś, porozmawiajmy o dzieciach, pamiętasz? W telewizji, ja go uwielbiałem. Tam była taka pani psycholog, która dawała różne rady młodym rodzicom, którzy przychodzili. To tak, to jakoś rano leciało chyba. To był jeden z dwóch programów, które ukształtowały mój młodzieżowy światopogląd. Drugi to był Tata, a Marcin powiedział, z którego nigdy się nie dowiedziałem, czy można nie płacić podatków. Ale tam był taki genialny dzieciak właśnie w tym programie, nie? Tam był taki chłopak, który miał chyba 7 czy 8 lat i już kumał co nieco, jeżeli chodzi o system fiskalny w Polsce. Ja mam 33 i nadal nic nie rozumiem. I obiecaliśmy przed przerwą, że wyjaśnimy wszystkim rodzicom, którzy mają dzieci, albo tam, nie wiem, wujkom, ciociom, chrzestnym i tak dalej, co zrobić, jeżeli podejrzewasz swoje dziecko o bycie genialnym. No bo to, jeżeli podejrzewasz swoje dziecko o zażywanie narkotyków, no to wiadomo mniej więcej, co zrobić. Jeżeli podejrzewasz swoje dziecko o różne inne rzeczy, to mniej więcej też wiadomo. A jeżeli twoje dziecko jest zdolniejsze niż reszta, jeżeli jest bardziej kumaty, jeżeli szybciej łączy kropki, jeżeli szybciej się uczy rzeczy, no to tak sobie myślę po tym wszystkim, co powiedziałaś do tej pory z akademickiego punktu widzenia, że to jest trochę tak, że im wcześniej się zdiagnozuje, tym bardziej można to podgrzać, tym bardziej można z tego wyciągnąć tak naprawdę kwintesencję tego geniuszu.
Pierwsza zasadnicza rada to nie popadać w przesadę.
Okej.
Bo musimy mocno zaznaczyć ten rozdział między zdolnymi dziećmi i genialnymi dziećmi. Dzisiejsze czasy, rozwój technologiczny, rozwój w ogóle społeczeństwa bardzo sprzyja temu, nie wiem, zabawki edukacyjne chociażby dawane od najmłodszych lat, bardzo sprzyja temu, że dzieci dużo szybciej uczą się pewnych rzeczy niż...
Dobra, ty dyplomatycznie mówisz, ja wyjaśnię. Jeżeli twoje dziecko ma 3 lata i samo obsługuje telefon komórkowy, nie, to nie jest genialne dziecko. To chciałeś powiedzieć?
Nie, ale...
Ale z grubsza o to chodzi.
Nie, chodzi bardziej o to, że... Fajnie, jak dostrzeżemy, że to dziecko, że jego umiejętności muszą być rzeczywiście wybijające się i to, że zaczął wcześniej mówić, to wcale nie oznacza, że jest super zdolny albo że nagle nauczył się bardzo poprawnie formułować zdania. Jasne, fajnie jest na przykład z takim dzieckiem pójść do psychologa. Wielu psychologów może dać taką radę, że jeżeli dostrzeże, to dziecko jest po prostu zdolne, no to żeby nie przesadzać, żeby ono się spokojnie rozwijało.
Monitorować
jak coś. To moje zdanie jest takie, że każde dziecko powinno dostawać od rodziców szansę na rozwój w postaci podsuwania pewnych rzeczy. Jeżeli dziecko coś złapie, tak odruchowo i odnajdzie się w jakiejś dziedzinie, to ono samo będzie chciało się w niej rozwijać. To nie będzie tak, że my będziemy to dziecko zmuszali, bo niestety tendencja do zapisywania dzieci na zajęcia z szermierki, angielskiego, muzyki, czegokolwiek innego i zapychania całych popołudni po szkole tym dzieciom powoduje tylko zmęczenie u tych dzieci. I jeżeli ktoś nie jest rzeczywiście uzdolniony w jakiejś określonej dziedzinie super, no to te dzieci tak naprawdę będą to robiły, będą osiągały jakieś wyniki, rodzice będą zadowoleni, tylko tak naprawdę czy coś więcej z tego wyniknie, oprócz trochę zmarnowanego dzieciństwa, bo do tego też chyba chcemy dotrzeć, tak, że nadmiar obowiązków zrzuconych na te dzieci, to też jest troszeczkę zrzucanie takiej potrzeby realizacji niespełnionych marzeń rodziców.
No tak, no dziecko realizuje to, czego tatusiowi czy mamusi się nie udało, nie zdążyło, nie chciało. Nie?
I to też często się wiąże z tym, że poświęcamy nasz czas, który moglibyśmy poświęcić dzieciom, na to, żeby je zawieźć na jakieś zajęcia, potem je odebrać, a te dzieci tak naprawdę bardziej oczekują tego czasu spędzonego z nimi. I wtedy może paradoksalnie mogą wyjść pewne ich zdolności, które chcemy rozwijać, ale zawsze ta zdolność musi wyjść od tego dziecka i to ono musi zaprezentować nam, że w jakiej dziedzinie się odnajduje. Nie to, że nagle my stwierdzimy, ono będzie genialnym piłkarzem. To będzie następny Lewandowski.
Wiesz co, ale tak mi się jeszcze wydaje, bo ty przyjąłeś zapewnik, że jeżeli dziecko jest w czymś zdolne, to samo będzie chciało się w tym rozwijać. Natomiast nie wydaje mi się to takie do końca oczywiste. Wydaje mi się, że może być sporo dzieciaków, które z jakiegoś powodu mają talent, na przykład do matematyki, ale niekoniecznie ich to kręci. Niekoniecznie, wiesz, inaczej mówiąc, wydaje mi się, że może być sporo ludzi, którzy mają zupełnie zwykłą pracę, pracują sobie spokojnie w urzędzie, a jednocześnie w dzieciństwie, wiesz, mieli na przykład talent do szybkiego liczenia i mnożą w pamięci cyfry, liczby tam, nie wiem, sześciocyfrowe, tak? I pewnie gdyby wtedy ich rodzice popchnęli w kierunku matematyki, to siedzieliby dzisiaj na Oksfordzie. Siedzą gdzie indziej, są szczęśliwymi ludźmi, nie? Jakby dążę do tego, żeby rodzice nie przedstawiali wyżej konieczności realizowania tego potencjału niż takiego szczęścia dziecka. Ostatnio poznałem sobie takiego gościa, który opowiadając mi o swoim życiu opowiedział, że w dzieciństwie no to miał szkołę, tak jak każdy z nas, potem miał szkołę muzyczną, a potem miał jeszcze zajęcie z akrobatyki, więc cały dzień miał od rana do wieczora zapełniony. Tyle, że akcja tej historii się toczy we wczesnych latach 80., a nie teraz, kiedy to jest takie popularne, żeby zapisywać dzieci na 8 różnych zajęć. No ja mu mówię, no że to pewnie strasznie męczące musiało być. On mówi, że nie, no że wcale nie, że w tej szkole muzycznej miał kumpli, więc tak grając na instrumencie, który kochał, się relaksował, no a na akrobatyce uczył się czegoś, co mu się potem przydało w dorosłym życiu i wszystko mu się to składało w całość. Ja się trochę zastanawiałem potem, wiesz, z psychologicznego punktu widzenia, czy to faktycznie tak było, czy on sobie w dorosłym życiu tak to wytłumaczył. Natomiast wiemy doskonale o tym, że takie genialne dzieci mogą różnie skończyć w dorosłym życiu, nie? I tutaj chciałem wszystkie dziewczyny, które już zdążyły obrazić na nas wcześniej, o ile jeszcze są przy radiu, chciałem pocieszyć, że bycie takim genialnym dzieckiem, z tego co pokazują badania i z tego co pokazuje nauka, to wcale nie jest przepis na sukces, wcale nie jest takie życie usłane różami. Dajmy na to ten wspomniany przeze mnie na początku Kevin Sam w domu, nie? Czyli Macaulay Culkin.
Na przykład. Albo jeszcze nawiążę do tego, o czym mówiłeś przed chwilą odnośnie tego pchania dzieci w określoną sferę. To się może różnie skończyć. Są dwa przykłady. Jeden przykład pozytywny. Sióstr Polgar, których ojciec stwierdził, że będą genialnymi szachistkami. Zabrał najmłodszą z nich w ogóle ze szkoły i uczył ją indywidualnie. Ona stała się rzeczywiście najwybitniejszą szachistką i rywalizowała nawet z mężczyznami. No tutaj niestety w szachach ten podział kobiety-mężczyźni jest bardzo znaczący. Ale no nie zdobyła mistrzostwa świata. A z drugiej strony mamy przykład genialnego dziecka Petera Williamsa, którego ojciec wpadł na ten sam pomysł, co pan Polgar. No i zabrał swojego syna ze szkoły, uczył go gry w szachy, ale albo on nie był tak dobrym trenerem, albo to dziecko nie było na tyle genialne, pomimo IQ 170, że w wieku lat 30 jedynym, co potrafi robić, to gra w szachy, ale niestety do arcymistrzów jest mu bardzo daleko.
No bo tak naprawdę to wydaje mi się, że to bycie genialnym dzieckiem to jest jedna z płaszczyzn, na której dziecko się powinno rozwijać, a oprócz tego powinno mieć normalne życie emocjonalne.
Normalne dzieciństwo.
Normalne dzieciństwo, chodzi to normalne szkoły.
Przeciętnie uzdolnionymi dziećmi, z którymi będzie sobie biegało, krzyczało i grało w klasy.
Jeszcze więcej o tym, że bycie młodym geniuszem może nie być wcale takie fantastyczne, powiemy wam w czwartej ostatniej części. To jest Godzina z Głowy, bądźcie blisko radia.
Godzina z Głowy.
Godzina z Głowy, Świtkiewicz Witold,
i Łobodziński Krzysztof.
Pesele podamy na privie. Rozmawiamy dzisiaj o genialnych dzieciach, którymi wydawało nam się kiedyś, że byliśmy, ale potem sprawdziliśmy kryteria naukowe i okazuje się, że...
Niestety.
Że może nie do końca. Natomiast z pewnością po tej naukowej introdukcji, którą przeprowadziliśmy w poprzednich wejściach i kiedy już rozłożyliśmy temat na czynniki pierwsze,
spodziewalibyście się.
Dokładnie tak, dziękuję. Że przyda...
Ale jest fajnie, kontynuuj.
Przepraszam. Ewidentnie dowodzę tego, że genialnym dzieckiem nie byłem, genialnym dorosłym też raczej nie jestem. Spodziewalibyście się, że przytoczymy jakieś konkretne przypadki ludzi, którzy tymi genialnymi dziećmi byli, a potem eksplodowali w dorosłości i okazali się być fantastyczni. I wiem, że wynotowałeś przykład, ja zupełnie nie wiedziałem o tym, że ten sam człowiek był genialnym dzieckiem.
Chodzi
mianowicie o faceta, który był pierwszym milionerem, tak? Czy miliarderem?
Milionerem
w amerykańskiej edycji programu Milionerzy. Był taki, państwo może go nie kojarzycie, ale przytoczę sytuację, w której on zadzwonił, wykorzystał to koło ratunkowe, telefon do przyjaciela, zadzwonił do swojego ojca przed ostatnim pytaniem, czyli pytaniem za milion. Wcale nie po to, żeby się poradzić, tylko po to, żeby powiedzieć, tato, wygrywam właśnie $1 000 000. Jak się okazuje, wiesz więcej o tym gościu trochę, tak?
Byłem zaskoczony, jak przygotowałem się do tego programu i znalazłem materiały o nim. Okazało się, że to właśnie jest genialny milioner. Gdy miał 4 miesiące, powiedział swoje pierwsze słowo, a w wieku...
Ciekawe jakie.
Pewnie milion. A gdy miał pół roku, poinformował swojego pediatrę, że ma zapalenie lewego ucha.
Co?
Właśnie.
I trafił?
Pewnie tak. Co jest niesamowite, nauczył się oczywiście czytać w wieku 10 miesięcy. Maturę zdał jako 6-latek. Jak skończył 18 lat, zaczął rozwalać wszystkie teleturnieje telewizyjne i właśnie zastanawiam się, czemu się nie zorientowali szybciej, żeby mu zabronić udziału w pewnych programach, chociaż w sumie z drugiej strony czemu. Ale wspominałeś o Dougie Hauserze. Okazuje się, że życie jest jeszcze lepsze niż kreacja filmowa, serialowa. Akrit Jaswal.
Hindus. Jak
dokładnie.
Oni są genialni w ogóle z urodzenia chyba.
W wieku lat 7 przeprowadzał operację.
Wow. Pewnie na zapalenie ucha tego drugiego.
Okazało się w 2000 roku, że Akrit leczy dzieci, których rodziców nie stać na opiekę medyczną. A że w Indiach jest takich dzieci sporo, więc miał sporo roboty. No robił to oczywiście nieoficjalnie. Fajnie, jak takie przykłady są wyłapywane i jakby są... Mi się wydaje, że system jakby powinien ich też wyciągać i stawiać ich od razu w takim bezpiecznym otoczeniu, bo tutaj jeszcze problem tego... czy dziecko powinno się normalnie rozwijać poprzez, nie wiem, chodzenie do przedszkola, szkoły razem ze swoimi rówieśnikami, czy przeskakiwać te określone poziomy, bo wiadomo, no może być 6-latek, który będzie chodził na studia. Mhm. Tylko pytanie brzmi, czy on emocjonalnie jest na to gotowy, bo możemy takie dziecko, pomimo tego, że będzie błyszczało geniuszem, no to po prostu zniszczyć pod względem takim typowo życiowym.
Tym bardziej, że takie życie geniusza nie różni się od życia mojego czy twojego tym, że zawiera jednak porażki, pewne rozczarowania. No one muszą nawet w genialnym życiu przyjść.
Prawda? I może spotkać na swojej drodze osoby, które je oszukają, wykorzystają. No i mamy takie przypadki właśnie jednej z genialnych... genialnych dziewcząt, Sufi Yusof, która niestety w wieku lat 13, gdy kończyła studia, zapowiadała się niezwykle dobrze, no a skończyła niestety na ulicy.
No rozumiem, ale co
myślisz... Świadcząc pewne usługi. Tak,
co myślisz, że mogło na tym zaważyć? Że jej rozwój emocjonalny został zaniechany i jakby rodzice postanowili za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby była genialna, a ona jednak na pewnym etapie spotkała nie tych ludzi, co trzeba?
I tam jest zawsze ten problem, że chcemy zbyt szybko osiągnąć coś, na co potrzeba czasu, tak?
Okay.
Umysłowo te osoby są gotowe praktycznie od urodzenia, emocjonalnie potrzebują czasami czasu i jeżeli normalne dzieci przechodzą okres buntu w wieku lat, nie wiem, 12, 13, 14, to te genialne dzieci też mogą ten okres buntu wtedy przeżywać, tylko często one już są w dorosłym życiu i ten bunt wtedy może się przerodzić może mieć bardzo poważne konsekwencje.
No, ale też sobie wyobrażam, że to może wynikać z tego, że nie wszyscy rodzice genialnych dzieci zachowają rozsądek. Niektórzy zobaczą w tym No umówmy się, no pieniądz po prostu. Tak, no z tego może być pieniądz i to potężny i potencjał ogromny nie tylko dla tego dziecka, ale też dla całego przedsiębiorstwa, którym wtedy staje się ta rodzina. I zapisałeś tutaj takie ładne, w konspekcie tego odcinka, takie ładne pytanie i ja je na koniec tobie zadam. Czy geniusz wiąże buty? I wyobraziłem sobie, że no to jest bardzo dobrze zadane pytanie, bo wyobraziłem sobie, że taki dzieciak, kiedy już jest zdiagnozowanym geniuszem, no to już w zasadzie nic nie musi, nie? Już potem kończy się to taką sytuacją, w której facet ma 40 lat i nie bardzo wie, jak zasznurować buty, właśnie zrobić sobie jajecznicę, czy ogarnąć prostą urzędową sprawę.
Bo często to otoczenie, właśnie ci rodzice, te osoby, które się opiekują tym genialnym dzieckiem, robią za niego wszystko inne. Mhm. I ono jest genialne w swojej dziedzinie, ale nie potrafi czasami podstawowych rzeczy zrobić. Mhm. I to jest zawsze zagrożenie. Poza tym to, co jest największym problemem genialnych dzieci, chyba napawa największą obawą w kontekście posiadania genialnego dziecka, to, że niestety zdolności w jednej dziedzinie zawsze powodują jakiś ubytek w innej sferze. Najczęściej to jest sfera emocjonalna. Mamy tutaj właśnie przykłady genialnych szachistów, którzy no, w wieku lat 13-14 prezentowali poziom światowy, a niestety kończyli z różnymi chorobami psychicznymi, jak na przykład Bobby Fischer, który jest taką postacią, o której pewnie słuchacze kiedyś słyszeli. No niestety, ten sukces i to ta genialność ma swoje
blaski i cienie. Ale ja mam, słuchaj, genialny pomysł na biznes. Może jak ktoś na zachodzie, w zachodniej Europie wykryje, że ma genialne dziecko, a nie chciałby, to niech je przyśle do polskiej szkoły. Terapia jest zagwarantowana po 8 latach podstawówki, to nic nie zostanie.
Będzie wyrównanie poziomu.
Będzie wyrównanie poziomu. A mówiąc zupełnie poważnie, kochani, życzymy wam oczywiście tego, żeby wasze dzieci były zdolne, ale czy życzymy, żeby były genialne? Nie wiem. Po dzisiejszym odcinku mam takie wrażenie, że cieszę się, że jednak urodziłem się w zbilansowanym zestawie talentów.
Genialne dzieci są intrygujące i pociągające poprzez ten swój geniusz, ale...
Ale żyrafy z dwiema głowami też, a nie chciałbym takiej mieć. Dokładnie. Życzymy wam wszystkiego dobrego, moi drodzy, i do usłyszenia za tydzień. Dzięki.
Dzięki.
Sponsorem programu jest Klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres, Kutno, ulica Cmentarna 5, bo liczy się każda godzina.